Kurier Ekonomiczny.
Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
A teraz zajmiemy się energetyką. Naszym gościem Mariusz Marszałkowski, dziennikarz i analityk portalu Business Alert. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ostatnie dni, dosłownie dni, kilka dni, to szereg ważnych decyzji dla polskiego atomu w zeszłym tygodniu i w tym, który mamy teraz. I duży, i mały atom został dowartościowany przez polskich rządzących. Można powiedzieć, że ostatnie dwa tygodnie to historyczne chwile dla polskiego atomu?
No można powiedzieć, że widzimy duże wzmożenie, jeżeli chodzi o kwestię atomu w Polsce. I to jest na pewno sygnał pozytywny. Natomiast ja bym jeszcze wstrzymał się z chóra optymizmem, bo pamiętajmy, że deklaracje polityczne, jeżeli chodzi o kwestię atomu w Polsce, było już wiele. Mieliśmy wiele takich momentów w naszej historii, kiedy wydawało się, że atom już jest blisko. Natomiast nawet powstawały specjalne spółki celowe. Tutaj przypomnę PGEJ1, czyli ta spółka, która powstała w 2009 roku, która miała budować przecież już nasz atom, który miał powstać już w 2022 roku, miała zacząć funkcjonować ta elektrownia. No tak się nie stało, więc ja jestem z natury, jeżeli chodzi o kwestie deklaracji jądrowych, nazwijmy to takim ostrożnym realistą, dlatego że tych deklaracji...
To są ciągle deklaracje, czy to już są czyny i pewne decyzje? No oczywiście jeszcze nie ma koparek i nie stawiamy cegieł na cegle pod fundament na elektrownię jądrową, no ale coś się jednak dzieje, czy to są dalej deklaracje?
W pewnych obszarach rzeczywiście się dzieje, bo mamy memoranda, mamy różne umowy takie, nazwijmy to bardziej wiodące czy wiążące. Przede wszystkim mamy umiędzynarodowienie tego procesu, bo wcześniej mieliśmy raczej takie działania na gruncie krajowym, który wiadomo jak wygląda, jeżeli dogadują się firmy państwowe, kilka firm państwowych, w których Skarb Państwa ma decydującą rolę, decydujący głos, to wtedy nagle można w każdej chwili te umowy traktować jako tak zwane pułkowniki, czyli umowy, które gdzieś tam potem zlądują na półkach.
A teraz tak,
różnych
i w przypadku dużego atomu mamy współpracę spółek Skarbu Państwa z amerykańskim inwestorem. Mamy też w dużym atomie współpracę spółek Skarbu Państwa z prywatnymi polskimi spółkami plus inwestor zewnętrzny, a w małym atomie mamy też współpracę w wypadku Orlenu też z prywatną spółką, więc wydaje się, że jesteśmy już krok dalej niż tylko plany i sny spółek Skarbu Państwa.
No tak, dlatego mówię, że tutaj w tym akurat przypadku jest pewne światełko nadziei, które nam świeci, bo rzeczywiście po pierwsze mamy firmy prywatne, które wchodzą w ten biznes. To jest jedna rzecz. Druga rzecz i myślę, że tutaj kluczowa w tym aspekcie to jest udział Amerykanów w obu projektach, czyli pamiętajmy, że pierwszy projekt budowy elektrowni jądrowej, tej zgodnej z strategią energetyczną, polską strategią energetyki jądrowej, czyli ta lokalizacja w Choczewie, tam dostawcą technologii będzie amerykański Westinghouse, również ta firma czy konsorcjum firm, również banku będzie uczestniczyć w finansowaniu tej inwestycji. I to jest pierwszy element. Drugi element, czyli realizacja projektu SMR-ów Orlenu i Syntosu, czyli z udziałem amerykańskich dostawców technologii i amerykańskich banków jako podmiotów finansujących tę inwestycję. Więc tutaj mamy dwa ważne elementy, które są kluczowe i które każą z nadzieją patrzeć na te projekty. W przypadku projektu PGEIZ PAK-u, czyli tego takiego alternatywnego projektu dużego atomu dla tego rządowego projektu, czyli tej elektrowni jądrowej w Pątnowie, tutaj mamy udział Koreańczyków, czyli firmy KHNP, która ma dostarczać technologię i ma również w jakimś stopniu finansować tę inwestycję. Także no, miejmy nadzieję, że te inwestycje, o których już od kilku minut mówimy, rzeczywiście zostaną zrealizowane, bo to są ważne inwestycje z perspektywy całej naszej gospodarki, ale także nie tylko gospodarki, ale też każdego z nas, bo pamiętajmy, że przede wszystkim chcemy mieć energię cały czas w domach i chcemy mieć energię po przewidywanej w miarę niskiej cenie. Taką energię może nam dać tylko energetyka jądrowa.
Panie redaktorze, a na ile jest tak, że te wszystkie słowa, które padają i ze strony polityków, no ale także chociażby no premiera, na tym się zatrzymajmy, że atom to jest, zwłaszcza ten mały atom, to jest droga do sukcesu polskiej transformacji energetycznej, że to jest coś, co faktycznie za kilka lat, za góra 10 lat będzie wyraźnie obecny w naszym miksie i będzie w sposób skuteczny i tani zastępować elektrownie na węgiel.
To znaczy ja mam pewien problem z tymi elektrowniami SMR, dlatego że ja widzę wielką nadzieję, którą nam może dać ten duży atom, który jeżeli już zostanie zbudowany, jeżeli już zostanie zapoczątkowana budowa, to powstanie w połowie lat 30. i on rzeczywiście będzie stanowił bardzo duży udział, znaczy bardzo duży taki impuls do zmiany charakteru naszej energetyki, naszego systemu energetycznego. Natomiast z SMR-ami mam ten problem, że to jest technologia, o której mówi kilka firm amerykańskich, głównie branży prywatnej, które są wynalazcami tej technologii, czy opracowują, doprecyzowują tą technologię. Ale problem jest taki, że ta technologia jeszcze nigdzie nie jest komercyjnie rozpowszechniona. To znaczy, to jest technologia, która gdzieś rzeczywiście wydaje się, przynajmniej z naszej perspektywy, państwa, które ma silnie zawęgloną energetykę, wydaje się takim świętym graalem, czyli czymś, co odmieni nasze całkowicie funkcjonowanie, bo po pierwsze elektrownie te SMR-y są tańsze, mają mniej miejsca zajmować, ma być budowana znacznie szybciej, to coś idealnego z naszej perspektywy i przede wszystkim ma być bezemisyjne. Natomiast problem z rozwojem SMR-ów w ostatnich kilkunastu latach jest taki, że to nie jest technologia, która powstała rok temu czy dwa lata temu. Nad rozwojem SMR-ów pracują firmy, głównie amerykańskie, od kilkunastu lat. I wciąż nie mamy jednej komercyjnej elektrowni, która by pracowała w takim normalnym reżimie, w normalnym systemie elektroenergetycznym, nie laboratoryjnym, nie jakimś badawczym, testowym, tylko po prostu normalnie komercyjnym. I ja po prostu zastanawiam się, czy za te 7-8 lat, kiedy te reaktory będą miały powstawać w Polsce według zapowiedzi, czy tak rzeczywiście będzie. Pamiętajmy, że poza oczywiście kwestią komercjalizacji tej technologii jest również jej certyfikacja, czyli mamy regulacje najpierw unijne, czyli w ogóle, żeby wpuścić taki produkt, trzeba będzie go certyfikować zgodnie z prawem unijnym. Potem na gruncie krajowym, czyli PAA. Już dzisiaj wiemy, że z PAA, czyli Polską Agencją Atomistyki, jest to instytucja, która ma problemy kadrowe, która ma problemy z ludźmi, żeby realizować już obecne zadania. Co dopiero mówimy o kilkudziesięciu obiektach jądrowych, które mają powstać w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Znaczy ja trzymam kciuki za te inwestycje i trzymam kciuki, żeby one się udały. Natomiast patrząc z perspektywy całej otoczki tego, co się dzieje naokoło, no to ja bym jednak powstrzymywał ten hura optymizm, dlatego żeby po prostu nie być zaskoczony w sposób negatywny za kilkanaście lat, że tych reaktorów wcale nie będzie kilkadziesiąt, a może będzie jeden, może będą dwa, albo nie będzie wcale. No, musimy myśleć w kategoriach takich, żeby no, nie dać się troszkę omamić tą wizją, a zacząć myśleć o tym, co rzeczywiście możemy zrobić i jak rzeczywiście możemy dotrwać do tego okresu połowy lat 30. z funkcjonującą energetyką.
I to jest ten plan. To w takim wypadku jeszcze zapytam o koszty. Czy faktycznie jest tak, bo te, tak jak pan redaktor powiedział, te małe modułowe reaktory no, wydają się czymś niesamowicie atrakcyjnym. I specjalnie oporów społecznych budzić nie będą, bo są małe, mniej widoczne, nie budzą takiej kontrowersji i są tańsze no, i idealnie można je wpasować w nasz system elektrowni węglowych 200, które trzeba będzie wyłączać, bo ich okres eksploatacji, okres resursu się po prostu kończy mimo różnych prób ich reanimacji, niektórych nawet udanych. No to właśnie dlaczego, skoro to jest taki święty graal polskiej energetyki, to gdzie tkwi szkopuł? Może w kosztach, może one wcale nie są takie tanie, jak się nam to wydaje.
Ja myślę, że wie pan, panie redaktorze, zawsze jest tak, że jak ktoś jest spragniony wody na przykład na pustyni, to każdą fatamorganę weźmie za tą pragnioną wodę. I mam wrażenie, że u nas w energetyce, czy w ogóle w systemie energetycznym jest tak trochę właśnie z tymi SMR-ami. Czyli my widzimy w SMR-ach takie wybawienie od tego, co mamy dzisiaj, od tej takiej ponurej rzeczywistości, która nas dręczy. Pamiętajmy, 70% energii w Polsce jest generowana z węgla, który jest na cenzurowanym w Unii Europejskiej i będzie jeszcze bardziej cenzurowany ze względu choćby na projekt Fit for 55. I teraz, jeżeli popatrzymy z perspektywy SMR-ów, to jest tak, że przychodzi do nas ktoś, kto ma idealne dla nas rozwiązanie, ale to rozwiązanie jeszcze nie jest w pełni funkcjonalne. To znaczy nie ma tego rozwiązania wdrożonego na rynku. Trzeba jeszcze, podejrzewam, sfinansować dużą część badań, trzeba sfinansować certyfikacje, wszystkie kwestie regulacyjne tej inwestycji i wtedy dopiero ona wejdzie w sposób taki pełnoprawny. Na dzisiaj nie wiemy, kiedy się to stanie, czy rzeczywiście te firmy zrealizują te swoje plany, o których mówią. No 28 lat. Jest takie powiedzenie, to ludzi z branży właśnie energetyki jądrowej, którzy się zajmują tak z perspektywy naukowej też tą branżą, mówią, że z SMR-ami jest taka ciekawa korelacja tak zwanej siódemki, czyli na większości planów inwestycyjnych czy projektów badawczych związanych z SMR-ami widnieje 7 lat, czyli od momentu rozpoczęcia budowy będziemy mieli efekt za 7 lat. No, trochę jeżeli popatrzymy na dzisiaj, że 2029-30 mają stawać pierwsze reaktory w Polsce, no to mamy znów tą magiczną siódemkę, która gdzieś tam się pojawia. No, tylko że ta siódemka pojawia się już któryś raz z rzędu. Czyli widzieliśmy to w 2013 roku na planach rozwojowych i wtedy miał być 2020 rok. Dzisiaj widzimy 2030. Pytanie, czy za 7 lat znowu nie zobaczymy jakiejś innej daty? No miejmy nadzieję, że nie i że to w końcu rzeczywiście uda się tą technologię rozwinąć i ona będzie dla nas rzeczywiście tym świętym gralem, bo rzeczywiście takiego czegoś potrzebujemy. Bo inaczej będziemy mieli trudną sytuację w połowie lat 30. z dostępem do energii, a przede wszystkim z jego ceną.
Powiedział Mariusz Marszałkowski, dziennikarz, analityk portalu Biznes Alerty. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
No i tutaj kończymy Kurier Ekonomiczny.
Kurier Ekonomiczny. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski.